Arsenał Kultury.
Dobry wieczór. Krystyna Różańska-Gorgolewska.
Piotr Bernatowicz.
Zaczynamy Arsenał Kultury. Naszymi gośćmi dzisiaj są, a przedstawię ich w kolejności doświadczenia w temacie, który będziemy dzisiaj poruszać i o którym za chwilę. Na początku Krzysztof Wodniczak, dziennikarz, koordynator Wielkopolskiego Porozumienia Dziennikarzy. W dziennikarstwie ponad 50 lat.
Witam serdecznie, powitać Państwa, tak. Jeszcze niekiedy dodaję, że reprezentuję media różne.
No i bardzo słusznie, z luźnym rymem. Następnie Piotr Tomczyk, dziennikarz naszego dziennika. Ponad 20 lat obserwuje media.
Dobry wieczór.
I z podobnym stażem Marcin Kuberka, również dziennikarz.
Dobry wieczór.
A tematem naszej dzisiejszej rozmowy jest sprawa własności mediów w Polsce i tego, czy i jak poglądy właściciela przekładają się na sposób prezentowania w tych mediach kultury, sztuki i historii.
To zacznijmy od tego, co właściwie jest punktem wyjścia, pretekstem do podjęcia tego tematu, czyli niedawno ogłoszony raport zatytułowany Struktura własności mediów w Polsce. Autorem tego raportu jest pani dr Monika Sztela, Karolina Piech i Maciej Piech. Ten raport poddał, czy badania zostały przeprowadzone na nadawcach i wydawcach ogólnopolskich, radia, chodzi o radio, telewizję i prasę, nie został uwzględniony internet. Ja może tylko krótko, bez referowania tego raportu, powiem, że wynik jest bardzo interesujący. Okazuje się, że mniej niż właściwie połowa nadawców czy wydawców to jest kapitał polski, że w większym lub mniejszym stopniu jest to kapitał amerykański, niemiecki, jeżeli chodzi o rozgłośnie radiowe, jeżeli chodzi o główne programy, stacje telewizyjne i także prasę, czyli właściwie kapitał polski to jest mniej niż połowa, a czasami nawet mniej niż 1/3 w zależności od różnych dziedzin. I pytanie może pierwsze do panów. Co to oznacza? Jak można te badania zinterpretować? Pan Krzysztof Wodniczak.
Można zinterpretować tylko w jeden sposób, że cokolwiek to słowo repolonizacja by nie znaczyło, należałoby rzeczywiście wrócić do zachowania właściwych proporcji. W trosce o ład medialny w ramach Wielkopolskiego Porozumienia Dziennikarzy odbyło się kilka spotkań z przedstawicielami tych stowarzyszeń i klubów dziennikarskich, jakie są skupione w tym Wielkopolskim Porozumieniu Dziennikarzy. Próbowaliśmy wykreować pewnego rodzaju stanowisko, które trafiłoby zarówno do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i do ważnych osób, czy to parlamentarzystów, czy polityków. Próbowaliśmy coś takiego przygotować, jednak już jakby na etapie finalnym nie udało się takiego resume dokonać. Niemniej jednak to, o czym dyskutowaliśmy i rozmawialiśmy, jest pewnego rodzaju asumptem do ciągu dalszego. Szczególnie tutaj stwierdziliśmy, że wydawcy, którzy mają swoją izbę wydawców, decydują i dominują nad wszelkimi kwestiami związanymi szczególnie z gazetami papierowymi. Okazało się, że oni są decydentami, a skupiają w swojej izbie wydawców zaledwie 100 tak zwanych podmiotów, a takich podmiotów w Polsce jest 4000. W związku z czym oni jako że skupili się i twierdzą, że są duzi, mają ten głos jakby decydujący i wiodący, niemniej jednak też przedstawia to skalę. 100 jest w tej Izbie Wydawców, a w całej Polsce jest 4000 wydawców.
Ja tylko słowami może Michała Lisieckiego powiem, dlaczego to jest tak bardzo istotne. Dlatego to jest istotne, dlatego że prasa pozostaje o tyle kluczowa, że jest ona medium pierwotnym, czyli tym, z którego najczęściej cytują, pozyskują swoje informacje dziennikarze i edytorzy mediów elektronicznych, publicyści i komentatorzy.
A to wyjaśnijmy może, jaki to ma wpływ, bo mówimy o tym, że pojawiło się pojęcie repolonizacji, ale dlaczego właściwie te media powinny być repolonizowane? Dlaczego to jest słuszna idea, pan Piotr Tomczyk?
Ta cała dyskusja mi przypomina takie dawne dyskusje z początku lat 90., kiedy mówiliśmy o biznesie, był popularyzowany taki pogląd, że kapitał nie ma narodowości, a nawet nie ma poglądów. Także echo tych dawnych, starych rozważań na ten temat jest dobrze słyszalne. Dziś wiemy już, że niestety, ale niewidzialna ręka rynku nie działa. Nie działa właśnie w ten sposób, że nie jest ślepa na narodowość, nie jest ślepa na poglądy i rzeczywiście w każdej branży, obojętnie czy to byłaby bankowość, czy motoryzacja, czy szczególnie według mnie media, ten profil jest silnie widoczny.
Czyli to stało się taką oczywistą oczywistością.
Tak. No po prostu aż można się dziwić, że ciągle mamy takich ekonomistów, którzy próbują nam wymawiać, że no rzeczywiście w ekonomii nie ma innych jakichś kryteriów niż kryterium biznesowe, niż zysk. Bo widać to ewidentnie choćby po... szczególnie to było silnie właśnie widać w czasie kryzysu, kiedy firmy, które u nas działały, w czasie kryzysu, intensywnie transferowały swoje zyski do siebie. Zamykały, jeżeli miały zamykać gdzieś produkcję, zamykały ją w Polsce, a w macierzystych krajach, no, chciały, żeby nie był, kryzys nie był tak bardzo odczuwany. Natomiast w przypadku mediów, no, niestety dochodzą tutaj elementy nowe, których na przykład w motoryzacji nie ma. I to jest właśnie ten wpływ, walka, tak ją nazwijmy, o narrację, bo każdy kraj prowadzi jakąś tam jednak politykę, czy to historyczną, czy jakąś tam inną polityczną.
No właśnie, zwłaszcza w ostatnich dniach widzimy, jak te polityki bywają sprzeczne, nawet jeżeli państwa pozostają w sojuszu, czyli Polska i Stany Zjednoczone, to mogą mieć zupełnie rozbieżne zdanie, jeżeli chodzi o politykę historyczną.
No i patrząc na ten rynek medialny, można by powiedzieć tak, że o ile inne kraje bardzo intensywnie zabiegały o to, żeby tą swoją narrację medialną prezentować w sposób taki efektowny, no to my odpuściliśmy na tym odcinku.
To w takim razie ustaliliśmy sobie już, że poglądy właściciela jednak przekładają się na to, co media pokazują. Ja zapytam teraz Marcina Kuberki, no to w takim razie jak się przekładają? Na co?
Ja na wstępie jeszcze dodam, bo autorka, redaktor prowadząca Jolanta Hajdasz prosiła mnie, żeby przedstawić, że raport Struktura Własności Mediów w Polsce, prasa, radio i telewizja jest dostępna od dzisiaj na stronie Centrum Monitoringu Wolności Prasy, które to jest organizacja należąca do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Nie wiem, czy podać cały adres.
Konkretnie podać...
cmwp.sdp.pl.
Może będzie łatwiej państwu zapamiętać, to SDP jest od Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, pierwsze trzy litery.
Przypomnijmy jeszcze raz, redaktor rzeczywiście prowadząca tego raportu, o czym nie wspomniałem, pani doktor Jolanta Hajdasz, którą zresztą zapraszaliśmy, niestety nie mogła dzisiaj uczestniczyć tutaj w naszym spotkaniu.
Ten raport w zasadzie jest chyba pierwszym takim zbiorem informacji całościowym, prawie całościowy, bo tu jest pominięty internet, media lokalne i regionalne, plus telewizje kablowe. Raport całościowy przedstawiający, jaka jest sytuacja w Polsce z mediami i to jest bardzo dobry punkt wyjścia do pracy nad polonizacją tych mediów, czy dekapitalizacją.
Ale najpierw, jeśli zaczniemy mówić o repolonizacji, to musimy powiedzieć, dlaczego chcemy repolonizować media. No, jakie jest ich oblicze, że tak powiem?
No więc na poziomie centralnym jest w zasadzie w tej chwili plural. pluralizm. Od, po wyborach w 2015 roku, po zmianach w telewizji publicznej, po zmianach w telewizjach regionalnych, no ale mówimy o centrum Warszawy, w zasadzie mamy pluralizm. Chociaż wiadomo, że przeważająca część rynku, zwłaszcza telewizyjnego, to jednak to nie są zwolennicy rządu, tylko raczej ostrzy krytycy.
To powiedzmy, jeżeli mówimy o rynku telewizyjnym, z tego raportu wynika, że mamy coś takiego jak wielką czwórkę, która właściwie ustawia ten rynek pod względem oglądalności, chociaż nadawców jest ogólnopolskich jest 248,
tak.
Ale w większości oni się nie liczą. 100 podmiotów nie przekracza jednego promila oglądalności. Więc mamy tutaj czterech nadawców, telewizja Polska, jedynka, dwójka, Polsat, TVN, to jest jakby...
No właśnie już TVN nie, bo TVN jest amerykańską
spółką. Tak, ale ja mówię nie mówię o polskich nadawcach, mówię o tych, którzy tak. Rzeczywiście jakby dominują w przestrzeni i faktycznie tak jak tutaj pan mówi, TVN to jest, czyli z jednej strony mamy 30%, 1/3 to są polscy nadawcy, czyli tutaj telewizja publiczna plus Polsat i TVN i inne telewizje to są nadawcy zagraniczni, czyli tak, kapitał.
70% zagraniczny, 70% według raportu. No, a na rynku prasowym w zasadzie ta sytuacja zmieniła się od Smoleńska. Bo przecież do momentu Smoleńska nie było żadnego tygodnika, były tygodniki prawicowe, Gazeta Polska czy Najbliższy Czas, ale w zasadzie tych takich wysokonakładowych nie było.
To co się stało? To może powiedzmy dlaczego? Dlaczego taki właśnie po 10 kwietnia 2010 roku nagle okazało się, że istnieje miejsce dla tygodników opinii jeszcze w tym wydawałoby się już zagospodarowanym rynku.
Trzymając się kategorii rynkowej.
To złożyło się kilka czynników. Pierwszy czynnik były zmiany w telewizji publicznej, gdzie część dziennikarzy prawicowych została wyrzucona. Część dziennikarzy pracowała w różnych redakcjach. Przecież w Ringer Axel Springer część prawicowych dziennikarzy pracowała, bo zakładało Fakty, czy gazetę, która upadła w 2009 roku. Później kolejne zmiany była afera w Rzeczpospolitej, wyrzucenie sprawa Trotylu na wraku Tupolewa. I to był kolejny czynnik, który spowodował, że dziennikarze usunięci z Rzeczpospolitej założyli tygodnik do rzeczy. I to był rok 2013. Chociaż jeszcze trzeba przypomnieć, że na przełomie 10-11 roku ruszył tygodnik Uważam, że przy Rzeczpospolitej.
Tak, to był początek.
Duża podaż się pojawiła.
To był sukces oprócz merytorycznej jakości był w tym, że za tym stała Rzeczpospolita. To jednak wtedy było pół na pół, bo to by tam mieli Norwedzy 51% i Skarb Państwa. Dzięki temu uważam, że zastosowało ten sam chwyt wchodzenia na rynku jak Fakt, czyli niska cena początkowa, duża promocja i w przeciągu dwa miesiące oni osiągnęli wynik 100 tysięcy sprzedaży. No ale też trzeba pamiętać, że to było w kontekście Smoleńska, gdzie w zasadzie główne media zostały z tego tematu, ten temat nie podejmowały. Była Gazeta Polska, nasz dziennik, no i dołączyło Uważam, że. I to był w zasadzie takie...
Czyli stworzyła się nisza, tematy, które były, społeczeństwo oczekiwało, rozmowy na te tematy nie były w mediach
plus podawane. Ruszył portal Braci Karnowskich w polityce, to był też maj, czerwiec 2010 roku, oni odeszli wtedy z Polska Press, z Polska The Times, należące do Polska Press. No i tak się narodził w zasadzie pluralizm, chociaż oczywiście jest on ułomny na poziomie centralnym, no ale jest pluralizm.
Czyli mamy pluralizm. Tutaj zwrócę uwagę na to, że kwestia reklamodawców jest też istotna i wielu z tych właścicieli zagranicznych, korporacji międzynarodowych, są to korporacje międzynarodowe, mają jakby większą możliwość otrzymywania reklam również od korporacji międzynarodowych. Działa tutaj coś w rodzaju synergii, o tym pani Barbara Bubula mówiła w czasie spotkania wokół tego raportu. Więc tutaj nawet jeżeli mamy pluralizm, to z drugiej strony jednak ta kwestia reklamodawców tutaj to jakoś jednak różnicuje. A jak wygląda w takim razie na poziomie lokalnym? Bo skoro mamy ten pluralizm w skali ogólnopolskiej, a jak wygląda to w skali regionalnej? Pan Krzysztof Wodniczak.
To zarówno wydawcy, dziennikarze, jak i czytelnicy tytułów prasy lokalnej, nawet sublokalnej, mają rozliczne obserwacje i wątpliwości, których przedmiotem są relacje między wydawcami, lokalnymi politykami lub grupami interesu, czyli tych wpływów, a właścicielami, wydawcami lokalnych mediów. Oczywiście znowu tutaj chciałbym wspomnieć o Izbie Wydawców Prasowych, którzy mają swoją reprezentację. Mało tego, mamy świadomość, że wydawców, którym leży na sercu jakby przyszłość branży, obowiązuje tak zwany kodeks dobrych praktyk wydawców prasy. Notabene także stworzony przez tych dużych zrzeszonych w tej Izbie Wydawców, który niby pełni rolę w taką wewnątrzśrodkowej regulacji. Także to prawo prasowe, choć wielokrotnie nowelizowane, nie odpowiada w żaden sposób realiom współczesnych mediów. Stąd powinno się ważniejszą rolę przypisywać tym tytułom lokalnym i sublokalnym, ale na przykładzie wspomnianej już Polska Time, czyli Polska Press Group, wynika z tego, że w 17 miastach metropolii te codzienne gazety piszące po polsku, ale raczej mające kapitał niemiecki, mają również w swojej orbicie około 40 tytułów tygodników, również lokalnych, które przejęli pod z tych wydawnictw, które kiedyś były tak zwane czytelnikowskie. Niektóre były w RSW Prasa, a niektóre były w jakby z mniejszym obciążeniem cenzuralnym te czytelnikowskie. Także no tutaj jak temu poradzić, trudno powiedzieć.
No muszę Państwu też powiedzieć, taka informacja właściwie z przed chwili. Też ta struktura własności też czasami nie jest istotna w pewnych sytuacjach. Na przykład Marcin Kostaszuk, zastępca dyrektora Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Poznań, na swoim profilu facebookowym dzisiaj się pochwalił, że miasto Poznań dofinansowuje program kulturalny, który będzie teraz zainicjowany w WTK-u. Czyli rozumiem, że też w pewnym sensie polityka miasta Poznań, czyli prezydenta Jacka Jaśkowiaka, będzie w tym programie kulturalnym jakoś obecna. Za chwilę się zastanowimy, co dalej z takim stanem rzeczy zrobić i w wymiarze lokalnym, i w wymiarze całej Polski. Jakie są pomysły na repolonizację? A na razie chwila
przerwy. Ale to proszę jeszcze dodać, że to jest były dziennikarz Głosu Wielkopolskiego.
Długoletni.
Chwila na piosenkę.
Arsenał Kultury.
W Arsenale Kultury kontynuujemy naszą rozmowę na temat mediów, na temat struktury własnościowej mediów, bo to przekłada się na to, co właściwie w tych mediach się ukazuje. Rozmawialiśmy, doszliśmy do wniosku, że to widać, ale w gruncie rzeczy jednak dobitnie tego nie powiedzieliśmy, jak to przekłada się na obraz mediów, jak to widać w mediach. Pan Piotr Tomczyk, jak właśnie tą strukturę nierównomierną własnościową widać w mediach, w tym, co czytamy, oglądamy?
No, trzeba powiedzieć, że często to wprost bije po oczach. Ta zmiana na przykład redakcji. Rozsądny człowiek, dziennikarz, który profesjonalista, który działa w jakimś tytule, zmienia redakcję, występuje i następuje w nim wielka przemiana. Ja muszę powiedzieć, że o tym, że
Wręcz... A jakieś przykłady? Może pan
nie będę
podać?
Nie będę podawał nazwisk, natomiast...
Ja podaję.
Były bardzo, bardzo ciekawe takie dyskusje, głównie dwie. Dwie związane z tą niemiecką polityką narracyjną. I chodziło o reparacje, jedna rzecz. I po reparacjach tam jeszcze była sprawa zwrotów. No, ale mniejsza o to. Faktem jest, że ten człowiek, który występował wcześniej, znany mi był jako profesjonalista dziennikarski, od czasu, kiedy przeniósł się do redakcji z właścicielem z Berlina, właściwie występował w stylu ambasadora niemieckiego. Stwierdziłem, że wprost nie dałoby się tutaj nic lepszego w interesie Niemiec powiedzieć, niż właśnie ten dzielny dziennikarz, który wcześniej był symbolem takiego obiektywizmu.
Ja się muszę tutaj wtrącić, bo mówiliśmy o wymiarze ogólnopolskim, o wymiarze lokalnym, to ja teraz muszę do takiego indywidualnego wymiaru przejść i powiedzieć takie moje jedno z ulubionych powiedzeń, tyle wolności, ile własności. I często dziennikarze też mający kredyty, tak, mający pewne swoje oczywiście. Zobowiązania, po prostu,
I to trzeba zrozumieć. Natomiast bardzo ciekawy jest sam ten mechanizm, jak to działa właściwie, dlaczego tak często się zdarza, że właśnie dziennikarze z Polski przedstawiają narrację jakąś tam obcą. Ja tydzień temu napisałem nawet na ten temat taki tekst, który miał tytuł Ormo czuwa, pewnie młodszym słuchaczom ten skrót nie za bardzo coś powie, dlatego ja go tam rozszyfrowałem. To ORMO to były ochotnicze rezerwy medialno-operacyjne. I właśnie czym zajmują się te ochotnicze rezerwy medialno-operacyjne? Po prostu w momencie, kiedy jest taka potrzeba, siły zasadnicze, załóżmy to zagraniczne, nie chcą, jest im niezręcznie wprost atakować Polskę, używają tych właśnie ochotniczych rezerw, które to ochotnicze rezerwy w Polsce bezpośrednio atakują, naszą narrację, tak to nazwijmy, i dopiero wtedy, kiedy już puści się w obieg jakąś tam opowiastkę, na przykład o wafelkach w lesie, czy tym podobne, dopiero wtedy wkraczają do akcji te redakcje zagraniczne. Po prostu jest to zręczniejsze, jest to też bardziej wiarygodne, więc nasi dziennikarze, oni często profesjonalnie prowadzeni przez swoich wydawców, Wchodzą w to. Rzadko się zdarza taka sytuacja, że przychodzą jakieś bezpośrednie maile, instrukcje z zagranicy, chociaż i taką sytuację mieliśmy, gdzie wprost było powiedziane, co robimy, jak naświetlamy. Ale nawet takie sytuacje się zdarzają. Natomiast trzeba to zrozumieć, że niestety to i w mediach też toczy się wojna, prawda? Wojna informacyjna i że w niej nasi polscy dziennikarze szczególnie chętnie będą wykorzystywani, jeżeli oni będą spolegliwi, bo będą uzależnieni od swoich redakcji.
To może ja teraz zapytam Marcina Kuberkę, jaki w takim razie obraz, jakie ideologie, jakie prądy myślowe są w mediach polskich, ale z tego co już ustaliliśmy, w większości niepolskich, promowane?
Na poziomie regionalnym to mnie zawsze zastanawiało, kompletnie nie ma opinii, publicystyki. Znaczy, są krótkie komentarze, ale w zasadzie przez całe ćwierć wieku III RP na łamach lokalnych prasy poznańskiej nie toczyła się debata. Mówię o Głosie Wielkopolskim i Gazecie Poznańskiej, czy nie toczyła się debata w ogóle, w jakim kierunku to miasto zmierza, o co chodzi. Tego nie było. No, Gazeta Wyborcza to prowadziła, ale też bardzo oszczędnie i tak dalej. Nie było czyste informacje, zero publicystyki. No, ja nie mówię, że codziennie, ale przynajmniej raz w tygodniu. No, te dodatki zawsze te tygodniowe to były rodzinno, jakieś familijne, celebryckie, ale nie było twardej publicystyki, takiej jak na przykład w prasie centralnej, a ona jest bardzo potrzebna.
A czy można powiedzieć, czy można zauważyć jakiś światopogląd dominujący w prasie obcych mediów?
No na poziomie lokalnym, bo chyba najlepiej o tym mówić, jak jesteśmy w Poznaniu. No tu widać jednak taki konserwatyzm, ale taki bijący w PiS. To jest wyraźne. To jest czasami wprost, czasami nie wprost, ale jest wyraźnie taki mainstreamowość, konserwatywna mainstreamowość, ale do już bez przesady nie jakieś bardzo zagłębiona, czy jakoś z podglebiem kościelnym i tak dalej. To nie tak to wygląda.
No ja osobiście dostawałam maile od redakcji Gazety Gazety Wyborczej jak gdyby zachęcające mnie do udziału w czarnych marszach, tylko dlatego, że swego czasu wykupiłam tam tą najtańszą prenumeratę, bo nie mogłam doczytać artykułu bez
czyli
tego.
Czyli konserwatyzm, bo czarne barwy dominowały. Jako,
także jako
symbol
ktoś,
konserwatyzmu.
Kto już gdzieś miał, mieli mój adres e-mail i ja dostawałam instrukcję, jak się mam zachowywać na czarnym marszu. Wydaje mi się to trochę kuriozalne, bo nie spotkałam się ze strony żadnego innego medium z czymś takim.
No to akurat mówimy o medium, które jest, jeżeli chodzi o kapitał, w większości Polski.
No proszę.
To może zacznijmy od, w takim razie, skoro zdiagnozowaliśmy sytuację, jak to zrobić, żeby rzeczywiście skutecznie media repolonizować? Czy w ogóle da się coś takiego zrobić?
Jako Wielkopolskie Porozumienie Dziennikarzy, jeśli chodzi o takie konkretne działania lub kierunkowe rozwiązania, to mamy kilka takich umownie zwanych postulatów. Wprowadzenie zasady limitów w udziałach kapitału zagranicznego działających na terenie Polski, podmiotach zarówno wydawniczych, jak i nadawczych. Takie jednostki administracji rządowej i samorządowej mogą prowadzić działalność wydawniczą wyłącznie na komercyjnych zasadach, a nie jak to bywa, że samorząd dofinansowuje dany tytuł. Przykład w Poznaniu Monitor, który jest finansowany przez Urząd Marszałkowski.
No to ja teraz jeszcze raz przytoczę Michała Lisieckiego, który jest polskim wydawcą, którego firma wydaje takie tytuły jak Tygodniki Wprost i Do Rzeczy. I on apeluje o tak zwany patriotyzm gospodarczy. I podaje taki prosty pomysł, żeby nad winietą każdej gazety była flaga państwa, z którego pochodzi właściciel, największy udziałowiec. I teraz dalej zostawić już Polakom decyzję, bo często wydaje mi się, że po prostu pewne rzeczy wynikają z naszej niewiedzy.
Tak, że też jeszcze piszemy, że konsekwentnie należy dążyć do jawnej identyfikacji tytułów prasowych poprzez wprowadzenie obowiązku umieszczenia pod winietą oraz w stopce tytułu informacji o tym, czyim organem lub czyja własność jest dany periodyk.
No, czyli się potwierdza, prawda? Czyli się potwierdza, jest to pomysł, który z wielu źródeł jak gdyby jest uważany za dobry sposób.
Artykułowany. I podniesienie do rangi obowiązującego prawa, czy przepisów i zapisów i uregulowań kodeksu dobrych praktyk wydawców prasy. Na razie kodeks jest regulacją środowiskową. I dlatego inkorporowanie zapisów kodeksu, na przykład do prawa prasowego, przyczyniłby się naszym zdaniem do zrównania szans i możliwości rynkowych dużych i małych wydawców. No i teraz jeszcze taki jakby ostatni punkt, że niekorzystnie oddziałuje na rynek medialny uprzywilejowana sytuacja wydawców względem dziennikarzy i pracowników wydawnictw. Nieuregulowany status zawodowy dziennikarzy, wielkość form zatrudnienia, ryczałtowcy, wolniszczelcy, samozatrudnienie, dziennikarstwo społeczne, blogerzy, etc. skutkuje spadkiem rangi zawodu dziennikarza.
I gdyby państwo myśleli, że te postulaty to są jakieś postulaty, które mają na celu jakieś represje, jakieś ograniczenia, jakieś zabieranie wolności, ja tylko powiem, że z kolei na rynku niemieckim istnieje szereg ograniczeń. Na przykład na rynku amerykańskim właściciele stacji telewizyjnych muszą legitymizować się amerykańskim paszportem. Tutaj nikt nie ma wątpliwości, że to jest istotne.
Czyli Ameryki nie odkrywamy. Ja zastanawiam się, czy tutaj jakby nie rozmawiamy o tej sprawie, no trochę za późno. W tym sensie, że teraz właściwie mówi się o tym, że prasa, tradycyjne media, radio, telewizja, no odchodzą już do przeszłości, że teraz internet...
Przesada.
Nie, pan Piotr Tomczyk nie zgadza się z taką czarną wizją.
Na pewno jest to przesada, bo jednak te tradycyjne media ciągle istnieją i jeszcze przez ładnych parę lat będą istniały. Natomiast rzeczywiście...
Mimo że już i hipisi, i bankowcy przychodzą na emeryturę.
Albo idą do Sejmu.
Tak, ale rzeczywiście trochę szkoda, że już minęło te, powiedzmy, ostatnie 20 parę lat, bo w tym czasie rynek jakoś tam się ukształtował. W czasie tej debaty na temat tego raportu ciekawą rzecz przypomniał Wojciech Reszczyński, jak kształtował się rynek na przykład radiowy w Polsce. On mówił, bo chodziło zasadniczo o pluralizm, że wszyscy tak pięknie opowiadają o pluralizmie, że my tutaj dbamy...
To było takie hasło podczas okrągłego stołu powtarzane jak mantra, że chodzi o pluralizm przede wszystkim.
I rzeczywiście ci nasi dzielni urzędnicy, jak oni rozdawali koncesje, to Wojciech Reszczyński stwierdził właśnie z takim przekąsem, że też zadbali o ten pluralizm, bo dwie główne pasma częstotliwości dla dwóch rozgłośni radiowych urzędnicy rozdali w ten sposób, że jedno z nich przyznane zostało warszawskiemu środowisku Unii Wolności, a drugie z nich przyznane zostało krakowskiemu środowisku Unii Wolności. Także to był symbol ówczesnego
pluralizmu.
No, właśnie,
pluralizm przecież... geograficzny był. Tak.
Zgadza się. Natomiast do czego to doprowadziło? No niestety, doprowadziło to do tego, że doszło do takiej sztucznie wywołanej koncentracji, bardzo silnej koncentracji na tym rynku. Te środowiska bardzo ładnie potem ze sobą współgrały i zdominowały rynek. I efekt tego jest taki, że jeżeli rzeczywiście wydawców medialnych jest sporo polskich, oni są malutcy i walczą z tymi gigantami. Na samym początku to już był ten taki wielki, wielki grzech tego fałszywego pluralizmu, że niestety ukształtowane to zostało w ten sposób, że no, mali wydawcy byli bez szans. Nie było równej konkurencji.
To ja może zadam panu pytanie, bo pan współpracuje z gazetą Nasz Dziennik. Wydawca naszego dziennika, Fundacja Lux Veritatis.
Nie, SPES.
Fundacja SPES, przepraszam bardzo. Natomiast właśnie chodzi mi o tę grupę medialną, tak to nazwijmy. To nie jest duży jednak udział w rynku. Tak, jeżeli chodzi o telewizję Trwam, to jest jakiś procent. To nie jest duży udział w rynku telewizyjnym. Tak samo jeżeli chodzi o Radio Maryja.
Tak.
A mamy nieustanne, jeżeli czytamy media, tak jak Gazeta Wyborcza, tak to popularnie dzisiaj nazywając hejt.
Tak,
jak
tak,
jak to wytłumaczyć, skoro są to, nie są to takie media, które mają rzeczywiście duże przełożenie na opinię, jeżeli badamy słuchalność, oglądalność. Mnie to zaciekawiło po przeczytaniu właśnie tego raportu, że tak, mamy takie media, które nie mają dużego zasięgu, a są hejtowane nieustannie.
Zgadza się. I trwa to wiele, wiele, wiele lat. Natomiast ja zacznę od małego spotkania, bo Nasz Dziennik oczywiście nie należy do tej grupy medialnej, dlatego że jego wydawcą jest SPES, spółka z o.o., natomiast Radio
Rozumiem,
Maryja.
Że właściciel polski.
Tak. Natomiast tak, jest to właściciel polski i rzeczywiście ta współpraca, no, rzecz jasna, jest bardzo intensywna, bo ja też od czasu do czasu w telewizji Trwam się pojawiam na zaproszenie, ale jako firma zewnętrzna, tak to nazwijmy. Dlaczego dochodzi do czegoś takiego, że te małe polskie media są tak krytykowane? Bo rzeczywiście to trwa od wielu, wielu lat. Jeżeli jest tak, że...
Piotr Tomczyk użył dyplomatycznego języka.
Jeżeli rzeczywiście jest tak, że mamy rynek, który wszystko świetnie reguluje i tutaj te wielkie koncerny działają w trosce o własny zysk, to dlaczego drażni je tak mały podmiot o tak małym udziale w rynku? Odpowiedź jest bardzo prosta. Dlatego, że jeżeli przekaz, ten główny, mainstreamowy, jest taki sam w innych rozgłośniach, no to z kim tutaj walczyć? Wyszukuje się po prostu tego malucha, tą mrówkę, którą trzeba zadeptać, bo ona niespodziewanie staje się alternatywą. Jeżeli ten sygnał z wszystkich głównych mediów jest, w uproszczeniu mówiąc, taki sam, no to jest współpraca, przynajmniej ta ideowa.
Czyli rozbija to jednolity front medialny, tak to można powiedzieć.
I w tym momencie, jeżeli pojawiło się samo Radio Maryja, to już był jakiś sygnał, a jednak nie ma pełnej zgodności, bo ten pluralizm, ta demokracja tego stylu zachodniego, liberalnego, liberalno-postępowego, ona polega na tym, że wszyscy mają tak samo myśleć, tak samo mówić i
czyli to już mamy sprawę wyjaśnioną.
Tak. Także to drażni i stąd jest atak.
Dajmy teraz powiedzieć panu Marcinowi Kuberce, jakie pana są doświadczenia właśnie z tutaj, jak Krystyna wspomniała, 20 lat pan uczestniczy w tym rynku medialnym. Jak z tym pluralizmem jest, który został tutaj wywołany?
Pluralizm w Poznaniu jest bardzo ciężko, chociaż no, tutaj w 2016 roku jest w zasadzie nastała rewolucja. No, jesteśmy w Radiu Poznań, nie w Radiu Merkury. Nie mówię już o telewizji, bo to konkurencja, chociaż to powinny te spółki jako media publiczne ze sobą współpracować.
Mają wspólnego właściciela,
tak.
Mówiąc tak.
Ale powinny ze sobą współpracować na niwie produkcyjnej i tak dalej. Ale wracając do tego, bo już zbliżamy do końca programu, no, na jakim etapie jesteśmy w tej chwili z dekoncentracją mediów? No więc Paweł Lewandowski, wiceminister kultury zajmujący się tą sprawą, on przedstawił założenia do ustawy. To mają być nie procentowe wskaźniki koncentracji w mediach. To są bardzo takie fachowe nazwy, C4, C8, HiHi, HI, które mają być pomocne w konstruowaniu już tych przepisów. Więc, ale nic nie wiemy więcej. Jakby to, kogo by to dotknęło i co dalej, ile czasu. Więc moim zdaniem ta ustawa, ona jeszcze nie jest napisana, dopiero zostanie napisana. Nie ma decyzji politycznej. Moim zdaniem to w tej kadencji Sejmu nie ma szans na to.
Ja teraz, korzystając z tego, że mamy w studiu Krzysztofa Wodniczaka, to muszę zapytać o sytuację polskich nagrań. Przybliżmy tak słuchaczom szybciutko, o co tam chodzi.
Byłem jednym z inicjatorów pewnego rodzaju protestu, czy nawet buntu. Jedno spotkanie odbyło się przed Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu, potem z dużą grupą osób udaliśmy się do Warszawy, gdzie odwiedziliśmy Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Skarbu oraz Sejm, gdzie wykazaliśmy swoje niezadowolenie.
Tak jak... Bo polskie nagrania nie są polskie.
Nie są polskie, zostały sprzedane amerykańskiemu koncernowi Warner Bros. Za kwotę 8 100 000 złotych. Gdyby na przykład w Poznaniu w tym czasie, to było 3 lata temu, prezydentem byłby człowiek bardziej otwarty, to te polskie nagrania mógłby kupić i przekazać, tak jak to bywa za granicą, do biblioteki imienia Raczyńskich.
A co daje własność polskich nagrań? Co tam jest w tym? Dlaczego one są takie cenne? No to powinny być takie cenne.
To są skarby naszej kultury muzycznej. To jest 60 tysięcy i przez 60 lat gromadzenia do dorobku polskich twórców.
Prawa autorskie twórców, ale jakich? Przypomnijmy.
Prawa są niezbywalne, czyli kompozytorzy, autorzy tekstów, producenci i w niektórych przypadkach dyrygenci nawet mają swoje prawa jako wykonawcze. Natomiast jeszcze są wykonawcy od 92 roku do praw autorskich i praw pokrewnych dołączyli też wykonawcy. Czyli za wydanie czy wznowienie danego tytułu tantiemy przypadają tym czterem grupom. Natomiast samo nagranie, sama dyskografia jest już właścicielem, są już Amerykanie z firmy Warner Bros. Także to...
Są głosy, to zadeklarował wicepremier, minister kultury, pan Piotr Gliński, że tak, zostanie to, że będą odkupione te polskie nagrania.
Z tym, że no, nie wiadomo, czy zostanie odkupione za 80 tysięcy, czy za 80 milionów, czy za 800 milionów. Na przykład,
tak czy inaczej, czysty zysk dla obecnego właściciela.
Na przykład również Amerykanie próbowali zastosować podobny solidny zakup na Węgrzech, gdzie jest duża firma Hungarton, która ma trochę mniejszy katalog.
Chyba cóż na to Viktor Orbán?
40 tysięcy i tam proponowano chyba 80 tysięcy dolarów, 80 milionów dolarów i Węgrzy nie sprzedali.
Mieli dobrego. Ale rozumiem, że polskie nagrania były w jakim czasie sprzedawane?
Za czasów Platformy Obywatelskiej.
No tak.
I za 8 milionów ja tutaj twierdzę, że gdyby był ktoś inny prezydentem Poznania, to w jednym roku nie zorganizowałby nikomu niepotrzebnego festiwalu Malta.
Bo to są tego rzędu, zdaje się, koszty.
To są tego rzędu pieniądze i przekazałby to do Biblioteki Raczyńskich, tak jak to bywa na przykład w Stanach Zjednoczonych, gdzie podupadające firmy fonograficzne dorobek odkupy jest przez Bibliotekę Kongresu.
To może jeszcze na koniec, bo już zmierzamy do końca naszej rozmowy. Przypomnijmy, że pretekstem do rozmowy o własności, o strukturze własności w polskich mediach był raport, który został właśnie upubliczniony. Struktura własności mediów w Polsce, redagowany przez panią dr Jolantę Hajdasz. Autorami jest dr Monika Sztela, Karolina Piech i Maciej Piech. Ja tutaj może tylko powiem na koniec już naszej audycji, zanim się pożegnamy, że dr Jolanta Hajdasz złożyła wniosek o utworzenie Krajowego Rejestru Mediów. Do tej pory nie było takich inicjatyw. Nie wiedzieliśmy tak naprawdę, jaka jest struktura własności. Teraz te kwestie zaczynają być podnoszone.
I myślę, że warto, żeby państwo zapamiętali ten adres cmwp.sdp.pl, Centrum Monitoringu Wolności Prasy przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich prowadzone. My się już musimy żegnać niestety. Naszymi gośćmi dzisiaj byli Krzysztof Wodniczak.
To ja.
Piotr Tomczyk.
Dobranoc, szczęść Boże.
Marcin Kuberka.
Dobranoc państwu, dziękuję.
Program doskonale realizował Krzysztof Jankowski i dobranoc mówią państwu Krystyna Różańska-Gorgolewska
i Piotr Bernatowicz.